Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone, tak na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Dziś, drodzy Państwo, bezpieczeństwo i dalszy rozwój Polski. W naszym studiu goście pan Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu. Witam pana serdecznie.
Szczęść Boże, Ojcze. Witam serdecznie wszystkich telewidzów.
I drugim gościem jest pan Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Szczęść Boże, panie
ministrze. Szczęść Boże, kłaniam się.
Panowie, dziś o bezpieczeństwie, o rozwoju Polski, chociaż tak pewnie za każdym razem chcielibyśmy komentować to, co przez ostatnie trzy tygodnie, czy więcej, nawet przez prawie miesiąc działo się w Sejmie, ale na ile Polska jest bezpieczna? W sobotę były oficjalne powitania wojsk amerykańskich w Żaganiu, była pani premier, był pan minister. Było to z jednej strony w jakiś sposób święto dla wojska, ale też pokazanie, że no, wywiązujemy się jako Polska z tego, co ustalono w zeszłym roku w Warszawie podczas szczytu NATO. Pani premier powitała i mówi, mój rząd dopełnił swojego wielkiego zobowiązania, poprawę polskiego bezpieczeństwa, którego wyrazem jest m.in. obecność amerykańskich wojsk w naszym kraju.
To niezwykle istotne wydarzenie, dlatego że obecność wojsk amerykańskich powoduje, że Polska jest realnie krajem bezpiecznym, że jakaś agresja ze strony naszego wschodniego sąsiada jest po prostu niemożliwa. A więc niemożliwa jest powtórka z tego, co działo się nie tak dawno na Ukrainie. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kiedy doszło do ataku rosyjskiego na Gruzję i kiedy interweniował razem z przywódcami państw naszej części Europy, powstrzymując tą inwazję, mówił właśnie, dlaczego? Mówił na tym wiecu w Tbilisi. Mówił, dlaczego takiej interwencji się podjął. Otóż dlatego, żeby nie doszło do sytuacji, w której wówczas Gruzja, potem Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a później Polska byłaby zagrożona. A więc obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju powoduje, że agresja ze strony naszego wschodniego sąsiada jest po prostu niemożliwa. Oczywiście to my musimy sami zadbać o nasze bezpieczeństwo. To wojsko polskie musi być dobrze wyposażone, musi być sprawne, musi być wojskiem, które gwarantuje nam bezpieczeństwo. Ale obecność armii Stanów Zjednoczonych, jedynej na świecie armii, która jest bojowo na tyle dobrze wyszkolona i wyposażona, że może stanowić no, bardzo ważny tutaj czynnik przeciwwagi, jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. To mówimy o sytuacji międzynarodowej. To jest rzeczywiście zmiana epokowa. Właśnie formalnie skończył się czas, w którym Polska była gdzieś zawieszona między wschodem a zachodem. To jest przypieczętowanie naszej obecności na zachodzie, a nie na wschodzie. To jest wyjście, ostateczne wyjście z postsowieckiej strefy wpływów. I to jest to bezpieczeństwo zewnętrzne. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, to też chciałem podkreślić, że Polska jest krajem bezpiecznym. To, co dzieje się za naszymi zachodnimi granicami, a więc akty terrorystyczne, fakt, że Francja wciąż ma stan wyjątkowy ze względu na akty terrorystyczne, ze względu na terrorystów islamskich, którzy doprowadzili do śmierci, zamach w Paryżu, zamach w Nicei, no ale ostatnio w grudniu zamach w Berlinie, również islamski terrorysta. Tych zjawisk w Polsce nie ma.
Musimy się bać, bo patrzymy od Paryża do Berlina, Warszawa niedaleko.
Nie musimy się bać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie realizuje, nie zrealizuje tego zobowiązania, jakie na Polskę nałożył rząd koalicji PO-PSL, przyjęcia tysięcy emigrantów z Bliskiego Wschodu i z północnej Afryki, bo przecież nie ulega żadnej wątpliwości, że należy wiązać tą emigrację, te fale emigracji do Europy z zagrożeniem terrorystycznym. Mój odpowiednik w rządzie węgierskim, pan minister Sándor Pinter, podczas spotkania w Warszawie Grupy Wyszehradzkiej mówił o tym, że na granicy serbsko-węgierskiej podczas tego procesu napływu emigrantów do Europy na Węgry zarejestrowano ludzi ze 180 państw. Przecież to wiadomo, że w 180 państwach nie toczy się wojna, więc wykorzystywano ten fakt do tego, żeby spowodować właśnie wędrówkę ludów, żeby spowodować kłopoty migracyjne. A jaka jest odpowiedź rządu polskiego na tą sytuację? Otóż my pomagamy uchodźcom tam, gdzie są uchodźcami, a więc pomagamy w Libanie, pomagamy w Jordanii i my także jesteśmy solidarni wobec naszych partnerów w Unii Europejskiej poprzez to, że nasi strażnicy graniczni oczywiście przede wszystkim dbają o granice zewnętrzne Polski, ale także na przykład wciąż 19 polskich strażników granicznych jest na granicy bułgarsko-tureckiej, żeby wspomóc naszych partnerów z Bułgarii, żeby uszczelnić granicę właśnie bułgarsko-turecką.
Dziękuję. Panie marszałku, jak pan ocenia to, bo niektórzy też chętnie by zaprosili, prawda, uchodźców do Polski i co więcej, czynią nam też wytyk, tak? Czy nieraz dlaczego jesteśmy tacy usztywnieni, dlaczego nie jesteśmy otwarci chociażby na uchodźców?
Jeżeli ojciec pozwoli, to jeszcze jednym zdaniem do tego pierwszego wątku, a mianowicie obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. Otóż warto podkreślić, że nie byłoby tej obecności, gdyby to, o czym mówił pan minister Mariusz Błaszczak, polska armia się nie modernizowała. Polska armia nie zmieniała się z armii, w której było, jak mówią młodzi ludzie, więcej wodzów niż Indian, bo stosunek szeregowców, podoficerów, oficerów niższego szczebla do oficerów wyższego szczebla i generałów był absolutnie tutaj rozchwiany. I co jest warte podkreślenia, ta obecność i ta decyzja rządu amerykańskiego o tym, aby tutaj żołnierze amerykańscy się pojawili, zadaje kłam tej opowieści, która toczy się tutaj już od przeszłego roku, że to rządy Prawa i Sprawiedliwości, to jakieś gwałtowne pogorszenie naszych relacji w ramach NATO czy Unii Europejskiej, że minister Antoni Macierewicz prowadzi nieodpowiedzialną politykę wobec polskiej armii. Otóż to wszystko bzdura. Właśnie ten fakt, ten przyjazd żołnierzy amerykańskich do żegania jest najlepszym dowodem na to, jakim sukcesem był szczyt NATO w Warszawie. Szczyt, który był przygotowany od początku do końca przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Szczyt, w który bardzo mocno zaangażował się i był osobistym sukcesem pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale właśnie wspomnianego Antoniego Macierewicza, siedzącego obok mnie pana ministra Mariusza Błaszczaka, który perfekcyjnie też zabezpieczył ten szczyt i pomimo różnego rodzaju tutaj zapowiedzi, gruźb, chaosu, nic złego się nie wydarzyło. Wtedy przekonaliśmy naszych partnerów w NATO, a przede wszystkim naszych partnerów i sojuszników ze Stanów Zjednoczonych, że jest to w interesie całego NATO i całej Unii Europejskiej, aby ta wschodnia flanka paktu, czyli Polska i kraje Republik Nadbałtyckich, były rzeczywiście, mogły czuć się bezpiecznie wobec tego zagrożenia, jakie dzisiaj niestety, bo chcielibyśmy też dobrych i pełnych, że tak powiem, wzajemnych interesów i pokojowych relacji z naszym wschodnim sąsiadem, czyli Rosją. To też nie jest tak, chciałbym tu jakby naszych telewidzów uspokoić.
Że Rosji może tak wprost się nie podoba, ale różnego rodzaju komentarze niepochlebne są o tak, tym, ale, że Amerykanie przyjeżdżają
ale
do Polski.
Ale też jakby chciałbym tutaj jedną rzecz bardzo mocno podkreślić, bo czasami o to próbuje się też straszyć Polaków, czy obywateli, że oto rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie prowadził jakąś awanturniczą politykę, która może skutkować jakimiś zadrażeniami, a nie daj Panie Boże nawet konfliktem zbrojnym. Nam zależy bardzo na tym, żebyśmy w naszych sąsiadach za wschodniej granicy nie mieli wrogów, ale jesteśmy realistami i mocno stoimy na ziemi i wiemy najlepiej, że jeżeli z kimkolwiek będzie liczył się Putin, czy Rosja dzisiaj pod rządami Władimira Putina, to tylko z silnym, szanującym siebie i potrafiącym stanowić realne zagrożenie w wypadku zbrojnej agresji. I ta obecność żołnierzy amerykańskich jest tego najlepszym dowodem, że taką politykę właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi. Więc szanowni państwo, szanowni telewidzowie, naprawdę zależy, na podkreślę to jeszcze raz, na pokojowym współistnieniu w tej części Europy. Nie szukamy wrogów, ale na wrogie działania, czy działania, które mogą przynieść jakieś niebezpieczeństwa, potrafimy reagować i z wyprzedzeniem im przeciwdziałać. I właśnie ta obecność i ta konsekwencja w dążeniu do tego, żeby tutaj stacjonowały wojska amerykańskie, jest najlepszym gwarantem tego, że tutaj będziemy mogli w pokoju się rozwijać i żyć. Natomiast co do tej drugiej kwestii, a mianowicie kwestii uchodźców i emigrantów, to już chyba dla nikogo nie jest tajemnicą. I ja jestem w stanie też jakby wczuć się w te postawy takie wynikające ze szlachetności serca, takie empatyczne, że ludziom dotkniętym tragedią, katastrofą wojny należy pomagać. Ale mówił również o tym właśnie tutaj pan minister Błaszczak, jaka ta pomoc jest najbardziej skuteczna i rzeczywiście przynosząca efekty. Tam, gdzie ta przemoc ma miejsce. Jako Europa, jako członek również Paktu Północnoatlantyckiego, no musi mieć świadomość, że ta destabilizacja na Bliskim Wschodzie jest owocem takiej naiwnej wiary, że tamte społeczeństwa, tamte państwa, tamte narody jakby łatwo zaakceptują i zasymilują ten wzorzec demokracji, jaki funkcjonuje w Europie. Otóż upadek reżimu Saddama Husajna, upadek reżimu Muammara Kaddafiego, próba destabilizacji i doprowadzenia do upadku reżimu, bo tak to należy nazwać, prezydenta Asada. No skutkuje tym, że rodzą się tam demony. Rodzą się tam demony najgorszego z możliwych fanatyzmu, jakim jest fanatyzm islamski, to co wyrabia państwo islamskie. I naszym zadaniem jest w pierwszej kolejności w ramach tego Ordo Caritas, porządku miłowania, zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom. Oczywiście pomagać tym, których to nieszczęście dotyka, ale tam na miejscu. Bo jak to wygląda tutaj w Polsce, to też warto to powiedzieć telewidzom. Doświadczyły to wspólnoty religijne, parafie, samorządy, które z taką otwartością serca przyjęły, bodajże chyba na Dolnym Śląsku albo w Poznańskim, już nie pamiętam, kilka rodzin uchodźców syryjskich, zapewniając im mieszkanie, pracę, możliwość edukacji i możliwość asymilacji normalnego życia, po czym te rodziny zamieszkały tam bodajże przez 2-3 doby. Na czwartą po prostu, no nie chcę powiedzieć, że zbiegli, ale po prostu zrobili wszystko i uciekli do Niemiec. Czyli oni nie szukają tutaj przystanku w Polsce. Natomiast nasi partnerzy w Unii Europejskiej, którzy własnym narodom, własnym państwom zaserwowali ten dramat, z jakim dzisiaj borykają się mieszkańcy miast niemieckich, francuskich, dzisiaj próbują ten gorący kartofel przerzucać. I tutaj właśnie bardzo twarda i asertywna postawa polskiego rządu, pana ministra Błaszczaka, pani premier Beaty Szydło, powoduje to, że potrafimy by twardo naszym partnerom w Unii Europejskiej powiedzieć chociażby to, że dzisiaj w Polsce przyjęliśmy ponad 1 000 000 Ukraińców, na terenie której to Ukrainy również toczy się wojna. I ludzi, których...
I ludzie z Białorusi przyjeżdżają i pracują.
Tak, oczywiście. Więc my jesteśmy państwem zewnętrznym Unii Europejskiej. Oczywiście dostrzegamy te problemy, jakie ma dzisiaj Grecja, przede wszystkim Włochy. I chcemy im pomagać w ramach tych inicjatyw, o których mówił pan minister Błaszczak. Ale w pierwszej kolejności chcemy zabezpieczyć interesy i bezpieczeństwo naszych obywateli.
Panie ministrze, życie nam pisze scenariusz, sami go nie piszemy. Jak są gotowe, czy można powiedzieć, służby mundurowe? Pan jest szefem służb mundurowych. Pytanie o sytuację czy w policji, czy w straży granicznej, czy w straży pożarnej. Bo chociażby ostatnie wydarzenia 11 listopada też zdecydowano się na kilka różnych marszy, które gdzieś w to święto niepodległości przyszło nam przeżywać jakoś razem na ulicach. Niedawno, 16 grudnia też, wielu mówi, że należałoby pogratulować ministrowi Błaszczakowi, że policja się nie dała sprowokować. Tak niewiele, można powiedzieć, trzeba. Tak nieraz może nieprzemyślane. Tu pytanie, na ile te działania w parlamencie z tymi na ulicy były przemyślane, były przez kogoś jakoś pisane, ale policja wygląda na to, że zachowuje się tak, jak powinna. Tak byśmy sobie życzyli jako obywatele, czujemy się bezpiecznie, w jaki sposób ochraniają i jedną, i drugą stronę, tak, żebyśmy sobie nie skoczyli do gardeł.
Tak, to jest zadanie policji, żeby zapewnić bezpieczeństwo. To pan marszałek Joachim Brudziński mówił o tej sprawie dotyczącej właśnie migracji, uchodźców. Są różnego rodzaju ataki wobec nas, zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz. Jedna z gazet próbuje nam przyczepić taką łatkę, że my nie chcemy przyjmować innych, że jakoś tak jesteśmy nastawieni negatywnie wobec innych. To nieprawda.
To trochę egoiści jesteśmy.
Tak, że jesteśmy egoistami. To nieprawda, a dowodzą tego Światowe Dni Młodzieży. W ubiegłym roku spotkanie z papieżem Franciszkiem. Przyjechali ludzie z całego świata, o przeróżnym kolorze skóry. Było bezpiecznie. Wyjechali z Polski z poczuciem tego, że Polska jest krajem gościnnym i jest krajem bezpiecznym właśnie. I podczas Światowych Dni Młodzieży doszło też do takiego przełomu. Przynajmniej ja to traktuję jako przełom i zawsze na odprawach z komendantami to podkreślam. A więc wtedy mówiłem komendantom, że policja, przedstawiciele innych służb mundurowych, bo przecież również Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, ale także Żandarmerii Wojskowej, że funkcjonariusze mają być pomocni pielgrzymom, że mają służyć ludziom. I rzeczywiście tak było, czego dowodem jest to, że pielgrzymi oklaskami witali policjantów. No, to było zjawisko dla mnie przełomowe i powtarzam komendantom. Zadaniem komendantów jest właśnie takie działanie policji. Stąd programy, które wprowadzamy, a więc program dzielnicowy bliżej ludzi. Chodzi o to, żeby odciążyć dzielnicowych od ich funkcji administracyjnych. Tak już się dzieje. Dzielnicowi przede wszystkim służą innych, są do dyspozycji dla innych. Z łatwością możemy wejść na stronę internetową policja.pl, znaleźć tam aplikację Moja Komenda. W tej aplikacji są dane dotyczące numeru telefonu, imienia i nazwiska dzielnicowego, który służy w rejonie naszego zamieszkania, czy też w rejonie, gdzie jest szkoła, do której uczęszczają nasze dzieci. A więc zachęcam do tego, żeby się skontaktować, żeby zwracać uwagę, jeżeli coś dzieje się, co oceniamy, że może być nawet potencjalnie niebezpieczne. Temu służy także mapa zagrożeń bezpieczeństwa. A więc w internecie możemy anonimowo, to jest też niezwykle istotne, anonimowo wskazać na to, że dzieje się coś złego. I tu okazuje się, że mamy dodatkową skuteczność policji. Właśnie w piątek zorganizowałem taką odprawę, zaczęły się ferie w 5 województwach w naszym kraju.
Dzieci to też oczko w głowie rodziców.
Dzieci tak wyjeżdżają na ferie, chodzi o to, żeby było bezpiecznie, żeby policja czuwała nad tym bezpieczeństwem na drodze, ale także w miejscu, do którego zdążają, ale także przecież nie wszystkie dzieci wyjeżdżają, więc te, które nie wyjeżdżają, żeby zapewnić im bezpieczeństwo w miejsce zamieszkania. Od prawa składano meldunki. Komendanci wojewódzcy składali meldunki. I okazuje się, że mapa zagrożeń bezpieczeństwa posłużyła w wielu przypadkach do tego, żeby zlikwidować na przykład rajdy samochodowe, nielegalne w określonych miejscach, gdzie nawet się nie spodziewano, że może dochodzić do tego rodzaju spraw. Dilerzy narkotyków zostali zatrzymani, dlatego że gromadzili się w określonym miejscu. Uwagę zwrócił ktoś z mieszkańców anonimowo. Policja dzięki tej uwadze podjęła interwencję i zostali zatrzymani ci, którzy handlowali narkotykami. Mamy, no już teraz sytuacja jest trochę lepsza, bo temperatury są wyższe, ale przez ostatnie dni temperatury były bardzo niskie. Na przykład komendant wojewódzki policji z Katowic mówił, że w Będzinie, otóż ktoś poinformował poprzez mapę zagrożeń bezpieczeństwa, że w pustostanie przebywa człowiek. I udała się tam policja i rzeczywiście był wychłodzony. Dzięki tej interwencji uratowane zostało życie ludzkie. A więc temu ma służyć to wszystko, co podejmuje jako minister spraw wewnętrznych i administracji. Policja ma służyć ludziom. Policja ma być dostępna dla ludzi. Policja poprzez właśnie takie działanie służebne wobec ludzi buduje zaufanie, bo nawet najlepiej wyposażona policja, jeżeli nie będzie obdarzona zaufaniem, to nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Czyli to jest niezwykle istotne. A żeby w praktyce zapewnić bezpieczeństwo, służy temu program modernizacji służb mundurowych, a więc ustawa przyjęta przez parlament, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawa, która na 4 lata daje dodatkowe pieniądze, które będą wykorzystywane w trzech dziedzinach. Po pierwsze, będą to pieniądze na infrastrukturę. Odtwarzamy posterunki policji. W ubiegłym roku 37 takich posterunków policji, które zostały zlikwidowane przez rząd koalicji PO-PSL, odtworzyliśmy w całej Polsce. Po drugie, przeznaczamy pieniądze na nowoczesny sprzęt, tak żeby policjanci mogli zapewnić bezpieczeństwo. To nie tylko policja, bo to również Straż Graniczna, to biuro rządu, Straż Pożarna, bardzo ważny przecież segment tej zapewnienia bezpieczeństwa. No i po trzecie, to jest podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy już i pracowników cywilnych służb już od stycznia tego roku.
Panie marszałku, sprawa Sejmu. Bo to sprawa nabrzmiała. Korespondent Die Welt w Warszawie zastanawia się, kto ma rację, kto wygrał. Czy Kaczyński, chociaż mówi, że opozycja, że jest sfrustrowana, bezradna po utracie władzy, dlatego robi taki hałas. No ale czy nie można było na przykład powtórzyć tego głosowania, jeżeli chodzi o budżet, przemyśleć sprawy mediów? Bo jeżeli wiemy, że jest podniesione ciśnienie, jak się zachowywać, co robić, chociaż wszystko może być takim argumentem dla opozycji, żeby podnieść raban, żeby nawet wyjść na ulicę, czy tę ulicę, podnosić temperaturę na ulicę. Jak pan myśli po pewnym czasie, bo nie wiadomo, co się stanie 25. Opozycja zawiesiła to strajkowanie, okupowanie Sejmu, sali plenarnej, ale nie wiadomo, co zrobi, jak zareaguje na kolejne państwa propozycje.
Czy drogi ojcze, jakby wracając do początku całego tego konfliktu, to czy do pierwszego pytania ojca, trudno mi tutaj znaleźć odpowiedź, przepraszam, kto jest wygranym w całej tej sytuacji. Jednego możemy być pewni. Przegranym jest wizerunek polskiego Sejmu, polskiego parlamentu i polskiego posła. I jako żywo, drogi ojcze, szanowni państwo, to nie większość parlamentarna za ten dramatyczny wizerunek, jaki w oczach obywateli przez tę awanturę od 16 grudnia mające miejsce w polskim Sejmie odpowiada. Odpowiada za to opozycja. Natomiast czy zakończenie tego sporu jest, jak próbuje to ogłaszać Grzegorz Schetyna czy pan Ryszard Petru, sukcesem opozycji? No myślę, że każdy z telewidzów nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że sukcesem jest to sukces dosyć, tak powiem, gorzki dla tychże polityków i dla ich partii politycznej, bo jest to pod... powiem wprost, jest to ukoronowanie ich samokompromitacji upadku wizerunku w oczach również własnego elektoratu. Czy jest to sukces obozu rządowego i większości parlamentarnej? Powiem tak, jest to sukces przede wszystkim Polaków, bo mają uchwalony budżet. I odpowiadając na ojca pytanie, nie można było powtórzyć tego głosowania, bo byśmy złamali prawo. Marszałek Sejmu złamałby wtedy prawo i konstytucję. Nie było żadnych podstaw do tego, żeby była tutaj reasumpcja głosowań. Zgodnie z regulaminem Sejmu, w nietypowych warunkach, przyznaję, bo pracowaliśmy w sali kolumnowej z zachowanym kworum. Wszystkie argumenty stawiane...
Kwestia blokowego, nie wiem, głosowania poprawek to też taka normalna...
Nie, to nie jest normalna sytuacja, ale była ona owocem tego, co się wydarzyło na sali plenarnej. I nie mam na myśli tutaj nawet okupowania mównicy, bo to już na przestrzeni, może nie w takiej skali, ale jednak na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat sporadycznie czasami się zdarzało.
A na konwencji seniorów nie rozmawialiśmy?
Rozmawialiśmy.
Tak, Szczerbę, ale można panie, przywrócić, że...
Przepraszam, drogi ojcze, zaraz przejdę do konwentu seniorów, tylko chcę jak gdyby opisać czy przypomnieć, jaki był ciąg zdarzeń. Nastąpiła blokada nie tylko mównicy, ale po raz pierwszy po 1989 roku doszło do sytuacji nie mającej miejsca nigdy w Polsce i jak sobie dobrze przypomina nawet w żadnym z parlamentów w demokratycznych państwach prawa, mianowicie do fizycznego uniemożliwienia prowadzenia obrad marszałkowi Sejmu Kuczyńskiemu, czyli nastąpiła blokada stołu prezydialnego. Uniemożliwiono, ja przypomnę postawę tutaj posła Urbaniaka, posła Majsztowicza, jeszcze tam jakiś jeden poseł był, którzy pokrzykiwali do ucha marszałka. Poseł Urbaniak wręcz pochylał się nad marszałkiem Kuchcińskim. No, nastąpiła, można powiedzieć, wręcz fizyczna reakcja uniemożliwiająca prowadzenie obrad. I tutaj olbrzymi szacunek i słowa uznania dla marszałka Kuchcińskiego, który wytrzymał tę presję. Nie, nastąpiła tu eskalacja.
Nastąpiła to wyjątkowo spokojny człowiek, jest jakby taka jest prawda. Inny, bo Kuchcińskiego też
próbowaliśmy tę sytuację rozwiązać. Marszałek Kuchciński zwołał konwent seniorów, prezydium. Próbowaliśmy wytłumaczyć opozycji, że dalsza eskalacja będzie skutkowała stratami wizerunkowymi i w sposób wręcz jakby ostentacyjny, łamiącymi prawo i regulamin Sejmu, niebezpieczeństwem jakby eskalacji tego konfliktu. Pojawił się wniosek o przywrócenie posła Szczerby. Ten wniosek trafił do Komisji Regulaminowej. Komisja Regulaminowa zaopiniowała negatywnie ten wniosek. Więc marszałek Kuchciński nie mógł przywrócić Szczerby wtedy. Zresztą, drogi ojcze, no chyba ktoś naprawdę o bardzo małym rozumku mógłby uznać, że...
Nie wszystko dochodzi do opinii publicznej, tak, dlatego takie skrótowe,
tak, prawda? Tak, dlatego chcę to powiedzieć, że powodem tej całej awantury okupowania mównicy sejmowej była sprawa wykluczenia Szczerby, czy nawet mediów, bo tutaj potrafiliśmy się przyznać, uderzyliśmy się w piersi, bo źle to rozegraliśmy od strony komunikacyjnej. Nikt nie miał na celu usuwanie mediów z Sejmu, tylko chcieliśmy uporządkować pracę dziennikarzy, ucywilizować w jakiejś mierze tę pracę, bo przecież niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, przypominam sobie taką sytuację, kiedy do polskiego Sejmu wchodził świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, to ta cała gromada dziennikarzy, rzucając się za Lechem Kaczyńskim, doprowadziła, że jedna z dziennikarek bodajże TVN została, no nie chcę powiedzieć, że stratowana, ale przewrócona. Nawet pamiętam reakcję wtedy pana prezydenta, który no, oburzył się bardzo na to, jak pani dziennikarz została potraktowana. Nawet mówi, o Boże, pani zgubiła budżet. No bo nawet została przewrócona, no tabuny dziennikarzy można powiedzieć, że przeszły po tej dziennikarce, także że doszło nawet do takiej sytuacji. I wielokrotnie w polskim Sejmie możemy zaobserwować, że jak jest jakiś gorący temat, gorący okres, no to że ta praca nie jest komfortowa ani dla dziennikarzy, ani dla polityków. Chcieliśmy to uporządkować, ale był to błąd, no bo jak gdyby nie potrafiliśmy się tutaj skomunikować i natychmiast się z tego wycofaliśmy. I nie było tu powodu do tego 20-parodniowego okupowania Sejmu i mównicy sejmowej. No nastąpiła ta kompromitacja opozycji, te wszystkie zdarzenia, które miały miejsce podczas tej przerwy. No, nawet nieuszanowanie czegoś tak ważnego w tradycji historii naszego państwa i narodu, jakim są święta Bożego Narodzenia, Wigilia. No a później nastąpiły też te kompromitujące wydarzenia z wyjazdem liderów opozycji na urlop w trakcie, gdy ich koleżanki i koledzy w tym Sejmie przebywali. No to też pokazało, jaki jest rzeczywiście tutaj ich stosunek, liderów pana Petru, pana Grzegorza Schetyny, do tego, co się miało miejsce w Sejmie. Drogi ojcze, od początku do końca była to przemyślana i przygotowywana akcja. Jej celem było uniemożliwienie przyjęcia budżetu. Jakby nie Szczerba, jakby nie media, byłby inny pretekst. Wymyślili sobie, jakby coraz więcej informacji do nas dociera i coraz więcej faktów ma tutaj jakby potwierdzenie, że była to akcja rozpisana i przemyślana, że był to scenariusz i akcja rozpisana na następujące działania. Uniemożliwienie przyjęcia budżetu, przekazanie do opinii międzynarodowej i do wewnątrz, że to jest chaos, rząd nie panuje nad sytuacją w kraju, należy doprowadzić do upadku rządu. Była to akcja mająca na celu doprowadzenie do destabilizacji sytuacji politycznej i upadku rządu, obalenia rządu demokratycznie wybranego. Skoordynowane grupy okupujące wtedy Sejm wokół Sejmu i tylko jakby tutaj sprawność policji, służb podległych panu ministrowi Błaszczakowi, jakby umiejętność trzymania nerwów na wodzy doprowadziło do tego, że nie doszło do tragedii. Drogi ojcze i szanowni państwo, czy ktoś jest w stanie sobie wyobrazić sytuację odwrotną, że oto jest rząd pani premier Ewy Kopacz, politycy Prawa i Sprawiedliwości jako politycy opozycji zaczynają okupować mównicę, stół prezydialny, uniemożliwiamy pani marszałek Kidawie-Błońskiej prowadzenie obrad. Nasi później politycy wbiegają do tego tak zwanego tramwaju rządowego z komórkami, ze smartfonami, zaczynają nagrywać, prowokują panią premier Ewę Kopacz, podstawiają jej pod nos komórkę, tak jak miało to miejsce w wypadku pana prezesa Kaczyńskiego. Nasze koleżanki, posłanki rzucają się na posłów czy polityków Platformy Obywatelskiej, a później nasi posłowie wchodzą między ławy, w których zasiadają politycy Platformy Obywatelskiej, zaczynają lądrować ich dokumenty, nagrywają, przeglądają notatki premier Ewy Kopacz. No, czy jest ktoś w stanie sobie wyobrazić, co wtedy by się działo? Albo pani premier próbuje wyjechać z Sejmu po całonocnej pracy, tak jak próbowała wyjeżdżać pani, jak wyjechała pani premier Beata Szydło, a ludzie skrzyknięci przez Prawo i Sprawiedliwość i sami politycy i posłowie Prawa i Sprawiedliwości rzucają się na samochód premiera, uderzają pięściami w szybę i w maskę tego samochodu. No co wtedy by się się działo? No, jak wyłaby Gazeta Wyborcza? Co działoby się za granicą? A tutaj no, następuje, tak jak mówi to pan premier Jarosław Kaczyński, banalizacja, takie banalizuje się to wszystko, co miało miejsce. Mówiąc, że no, nic się nie stało, takie są reguły demokracji, no pokazali.
No właśnie, bo pytanie, panie ministrze, jeżeli doszło do naruszenia prawa, tak, tego, które obowiązuje, czy regulaminu Sejmu, jak, bo nawet państwo zastanawiacie się w Sejmie, co zrobić z regulaminem, czy go w jakiś sposób nie uściślić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Kwestia to tego nawet naruszania jakoś tam, czy każdy ma jakiś, chciał się czuć bezpiecznie, tak? I teraz jak w takich sytuacjach się zachowywać, bo podnoszenie tej temperatury na ulicy przed Sejmem też, czy ktoś przemyślał, tak? Bo można wszystko, nie wiem, zrzucać na opozycję, czy zrzucać na rządzących. To wy jesteście, gdybyście tego nie zrobili, gdybyście nie przenieśli do sali kolumnowej, gdybyście nie głosowali, tak? Gdybyście nie wyskoczyli z mediami, no tylko czy ktoś jest świadom konsekwencji, jakie z tego mogą być i co więcej, czy ktoś poniesie konsekwencje, bo czytałem, że Kancelaria Sejmu koszt urządzenia do głosowania w sali kolumnowej, bo o tym teraz też myślano, to przynajmniej 12,5 tysiąca, ale przecież koszty zablokowania Sejmu, pracy Sejmu 460 ludzi i tych, którzy też pracują w Sejmie, no to są ogromne kwoty.
Koszty także zapewnienia bezpieczeństwa, bo to, co działo się w nocy z 16 na 17 grudnia, to było realne zagrożenie, podsycane przez polityków Platformy Obywatelskiej. Przypomnę, że dwa dni później były prezydent Bronisław Komorowski na Wiecu powiedział, że miał satysfakcję z tego, że atakowana była pani poseł Krystyna Pawłowicz. Były prezydent Rzeczypospolitej. W ten sposób się wypowiadał. No to jest haniebne. Jak można bardziej wyrazić pogardę wobec innych? To chyba jest bardziej skrajna postawa, nie jest możliwa. Ale pan marszałek Brudziński słusznie stwierdził, co było celem tych działań, a więc zablokowanie uchwalenia budżetu państwa. Oni mają świadomość tego, że poparcie dla nich spada. Widać to po sondażach chociażby. Dziś opublikowane wyniki sondażowe, gdzie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest wyższe niż sumowane poparcie dla PO i Nowoczesnej. W związku z tym mają świadomość tego, że w uczciwych wyborach oni nie są w stanie wygrać, więc chcą doprowadzić do chaosu i do upadku rządu. Oni zresztą sami mówią o tym, że są totalną opozycją i walczą z rządem poprzez ulice i poprzez zagranicę. Mieliśmy do czynienia właśnie z walką poprzez ulice. Tam zostało zarejestrowane zgromadzenie spontaniczne. Tam również dochodziło do tych...
I wcześniej.
Tak, dochodziło do tych aktów rzucania się pod koła samochodów. To była dobrze zorganizowana grupa. Ja to wszystko widziałem, że to była grupa ludzi zorganizowanych, dowodzonych wręcz przez tych, którzy no, byli inicjatorami całego tego zamieszania. Więc gdyby nie ten pretekst, znaleziono by inny pretekst. A odpowiedzialność za to, jaka jest, niewątpliwie regulaminowa. Niewątpliwie regulamin Sejmu już daje możliwości takie, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy zachowywali się w sposób łamiący prawo wewnętrzne Sejmu, a będą prowadzone prace, których rezultatem będzie doprowadzenie do tego, żeby w przyszłości tego rodzaju działania nie mogły mieć miejsca, ale jest też odpowiedzialność karna, dlatego że marszałek Sejmu reprezentuje państwo polskie. Atak na marszałka Sejmu, uniemożliwienie marszałkowi Sejmu wykonywania jego czynności jest złamaniem przepisów kodeksu karnego. Za to grozi odpowiedzialność karna. No ale to jest kwestia wymiaru sprawiedliwości. Natomiast nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że politycy obecnej opozycji, oni przyzwyczaili się do sytuacji, w której stoją ponad prawem, w której są równiejszymi od innych. Z tym trzeba skończyć. I to się skończyło. To się skończyło po wyborach z 25 października 2015 roku. Wszyscy są równi wobec prawa. Każdy, kto łamie prawo, naraża się na odpowiedzialność. I to jest zasada, która musi być w Polsce przestrzegana. Popatrzmy na te afery rządu koalicji PO-PSL. Stoczniowa, Amber Gold, afera, w której na cmentarzu hazardowa ustalano sprawy dotyczące właśnie ustaw, jakie były podejmowane w parlamencie. To wszystko pokazuje, a taśmy prawdy. A więc
to taśmy... może też próba odwracania opinii publicznej od tego, co działo się w ostatnim okresie.
Ja myślę, że mówię o tym, żeby pokazać, że ci ludzie rządzili przez 8 lat Polską i oni stali ponad prawem. Oni, to była taka, jak powiedziała pani sędzina, mówiąc o wymiarze sprawiedliwości, taka niezwykła kasta. To byli władcy polscy, którzy nie liczyli się, Polski, którzy nie liczyli się z obowiązującym w naszym kraju prawem. Dość tego. Każdy, kto łamie prawo, musi odpowiedzieć właśnie za łamanie prawa.
Nie wiem, czy wczoraj państwo oglądali film Pucz, wyemitowany na antenie Telewizji Polskiej. Pokazywał, no, tak można powiedzieć, prawdziwe oblicze opozycji, bo to nie to ktoś kręcił, co się działo, tylko opozycja jakby podzieliła się obrazkami, które rejestrowała.
No, drogi ojcze, my musieliśmy, akurat tego filmu nie widziałem, bo towarzyszyłem panu premierowi Kaczyńskiemu w podróży po Polsce, w spotkaniach, które miały miejsce, bo pan premier Kaczyński w ostatni weekend spotkał się z działaczami, naszymi samorządowcami w Poznaniu, z całej Wielkopolski, później w Gorzowie, całe województwo lubuskie, następnie byliśmy w Szczecinie. A zakończyliśmy tę trasę w Gdańsku, czyli wracając z tego spotkania gdańskiego. Natomiast my nie musieliśmy tego filmu oglądać, bo my w tym uczestniczyliśmy od środka. Byliśmy uczestnikami tych wydarzeń jako posłowie. Ja towarzyszyłem pani premier Beacie Szydło, panu premierowi Kaczyńskiemu, kiedy Sejm po ciężkiej dniu pracy opuszczaliśmy. Bo też jeszcze zwrócę uwagę na jedną niezwykle charakterystyczną sytuację. Otóż opuszczanie Sejmu po pracy przez parlamentarzystów, tak jak pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz, czy pani premier Beata Szydło, czy my, było nazywane przez opozycję czmychaniem pod osłonę nocy, pod osłoną nocy, czy jak wczoraj ze zdumieniem przeczytałem na Twitterze, że to był wpis bodajże jednego z dziennikarzy, tak zwanych mainstreamowych mediów, że no ten film dodatkowo, czyli film Pucz, pokazał, jak politycy opozycji są oderwani od rzeczywistości, bo za plecami ochrony czmychają nocą Sejmu. No, chciałoby się powiedzieć, czy jest granica jakiegoś szaleństwa. Niechże ten dziennikarz, czy inny, wskaże mi sytuację, w której, nie wiem, premier Izraela opuszcza Kneset, a na jego samochód rzucają się demonstranci. Albo pod koła samochodów, albo się fizycznie uniemożliwia wyjście. Czy niech ktoś mi pokaże taką sytuację analogiczną w Bundestagu, że kanclerz Angela Merkel próbuje opuścić teren niemieckiego parlamentu, a politycy opozycji wręcz fizycznie jej to uniemożliwiają, krzycząc, filmując, rzucając się pod nogi, czy przewracając posłów towarzyszących. No, to pokazuje, że ta banalizacja, która ma miejsce, jest też celowym zabiegiem. Jakby pokazania, że tak naprawdę nic się nie stało. Otóż stało się, naprawdę stała się rzecz dramatyczna, jeżeli chodzi o postawę opozycji. Jeżeli ci ludzie nie potrafią z tego wyciągnąć wniosków, jeżeli dzisiaj ja czytam wpisy na portalach społecznościowych ludzi, którzy dziękują opozycji za to, że tak twardo potrafiła walczyć z reżimem pisowskim, z pisowską dyktaturą, no bez mowa za chwilę usłyszymy o faszyzmie, no to jest podstawowe pytanie o stan, że tak powiem, zdrowia emocjonalnego tychże ludzi, a z drugiej strony jest pytanie, czy nie jest to od początku do końca rozpisana bardzo celowa gra i taktyka, z jednej strony na banalizację tego wydarzenia, a z drugiej strony na utrzymanie tego ognia, bo to, o czym mówił pan minister Błaszczak, no ulicą im się nie udało. No bo ileż tam raptem tych ludzi tam potrafiło przyjść. W tym końcowym akcencie i aspekcie, no dosyć humorystycznym, gdzie morale podnosił niejaki Kijowski, gdzie wolontariusze czy kwestorzy KOD-u chodzili z puszkami i zbierali jeszcze datki na ten KOD, czyli na zakończenie protestu parlamentarzystów. W sumie było ich tam w porywach do 200-300 osób. Więc ulicą im się nie udało. Nawet ich zwolennicy się zorientowali, że te chucpy, te awantury jak gdyby nie przynoszą im chluby. No to co? No to próbuje się teraz użyć za granicę. No i wychodzi tutaj na pierwszy plan Donald Tusk. Bo jeżeli dzisiaj słyszymy argumenty z ust polityków opozycji, w tym również z ust Donalda Tuska, że budżet jest nielegalny, że ten budżet będzie nosił takie skutki, czy będziemy ponosić takie konsekwencje, że być może Komisja Europejska i Bruksela zastanowi się, czy skierować kolejną transzę środków unijnych do Polski.
Problemy z obligacjami.
Tak, oczywiście. No więc podstawowe pytanie. Jeżeli jest nielegalny, to czy zrezygnują ze swoich pensji? Czy posłowie opozycji przestaną pobierać swoje pensje? Jeżeli jest budżet nielegalny, to ci wszyscy, którzy dzisiaj krzyczą i wspierają opozycję na znak protestu, zrezygnują z pobierania pieniędzy budżetowych. No, szanowni państwo, to jest walka, której konsekwencje mogą być również niestety takie, jak no, wyczerpujące znamiona, to jest moja opinia, wręcz zdrady stanu. Zdrady stanu, dlatego że dzisiaj podważanie tego budżetu i jak gdyby poszukiwanie jeszcze sojuszników za granicą, takie postawy, jakie prezentuje Tusk, no to jest pytanie podstawowe o to, czy to jeszcze jest polski patriota, czy on jeszcze, czy kiedykolwiek kierował się tutaj polskimi interesami, no bo to jest pytanie otwarte. Ja je bardzo chętnie bym usłyszał na nie odpowiedź, czy nie wykracza poza rolę, jaką pełni jako przewodniczący dzisiaj, jak niektórzy mówią, prezydent Europy, czy tego typu pytania, wątpliwości stawiane jest próbą jak gdyby utrzymania tego chaosu, tego bałaganu w Polsce po to, aby rzeczywiście eskalować ten konflikt i doprowadzić do...
Wicepremier Jarosław Gowin mówi, że no nasz rząd narusza tyle potężnych interesów, że do końca kadencji będą podejmowane próby, by nas obalić, tak? Bo nawet próba niejako takiego stworzenia Majdanu.
No właśnie, bo to jest rzeczywiście ważny wątek. Dlaczego taki wściekły atak, dlaczego ten budżet tak się opozycji dzisiejszej nie podoba? Otóż dlatego, że oni przez lata mówili, że na nic państwa polskiego nie stać. Nie stać na to, żeby wspomóc rodziny, które mają dzieci. To rząd Prawa i Sprawiedliwości przeprowadził program 500 zł plus. Nie stać na to, żeby budownictwo mieszkaniowe było realizowane dla ludzi młodych. Kolejny program, który w tym roku zrealizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, Mieszkanie Plus.
Tak, tylko jeżeli opozycja podnosi, jeżeli nielegalny, no to zagrożone będzie te 500 no więc, plus i tak no
właśnie,
dalej, i tak dalej.
O to im
pan
chodzi.
Prezydent, kiedy podpisywał, pytał się i marszałka Kuchcińskiego i marszałka Senatu.
Proszę ojca, mówiąc wprost,
w porządku.
Oni chcieliby ludziom zabrać te 500 zł. No do tego to prowadzi. Twierdząc, że jest to nielegalne, no chcą zabrać te pieniądze ludziom, którzy ludzie otrzymali. Chcą zablokować program Mieszkanie Plus. Oni twierdzili, że trzeba podnosić wiek emerytalny, bo państwa polskiego na to nie stać. My, rząd Prawa i Sprawiedliwości, obniżyliśmy wiek emerytalny. 60 lat dla pań, 65 dla panów. I są pieniądze. Ten budżet jest dobrym budżetem. Ten budżet jest budżetem, który daje możliwości rozwojowe Polsce.
Właśnie dziś mówimy o bezpieczeństwie i co dalej, tak? Czy rzeczywiście tak będzie? Czy państwo będzie się mogło rozwijać? Czy obywatele będą mogli czuć się
bezpiecznie? To ich tak bardzo boli. Stąd też złamali zasadę, bo Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej nie powinien angażować się w politykę.
Wewnętrzne sprawy,
tak, wewnętrzne sprawy polskie, a angażuje się. Te głosy mówiące o tym, że Unia Europejska będzie sprawdzać budżet Polski. Nie ma podstaw prawnych do takich działań. Nie ma podstaw prawnych do takich działań. Fundusze unijne to nie jest żadna łaska. Fundusze unijne, my też się składamy do budżetu wspólnego Unii Europejskiej. To jest mechanizm prawny, szczegółowo rozpisany i nie można dlatego, że komuś się nie podoba, że w Polsce rządzi rząd niepodległy, że w Polsce rządzą ludzie, którzy budują pozycję Polski, silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej. To się rzeczywiście wielu nie podoba w Unii Europejskiej. No bo dotychczas mieli rząd, który nie był dla nich partnerem. Oni się po prostu na wszystko godzili. Moja poprzedniczka, pani minister Teresa Piotrowska, zgodziła się, żeby przyjąć tysiące emigrantów muzułmańskich z północnej Afryki i z Bliskiego Wschodu. No zgodziła się. Prawda? Bo to tak łatwo się zgodzić. No, była to decyzja pewnie, która utorowała drogę Donaldowi Tuskowi do otrzymania tego stanowiska. Ale co dla Polski wynika pozytywnego z tego, że Donald Tusk ma to stanowisko? Czy coś możemy wskazać? Nie, nie ma. Nie ma takiego osiągnięcia. Bo jeżeli już pytamy o to, co zrobił dla Polski Donald Tusk, to odpowiedź jest taka, on nic nie może zrobić, bo on musi być ponad państwami. A kiedy stwierdzamy fakt, że angażuje się w sprawy wewnętrzne polskie po stronie opozycji, no to łamie tą zasadę, prawda? Czy co, on ma być albo ponad, albo ma się angażować. On się angażuje wtedy, kiedy jest to z korzyścią dla opozycji, dla PO, a jest ponad, kiedy nie pomaga Polsce, nie pomaga rządowi, żeby zbudować silną pozycję naszego kraju w Unii Europejskiej.
Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Numery telefonów do studia, do telewizji Trwam i Radia Maryja. Słuchacze Radia Maryja też zapraszamy do telefonowania na antenę telewizji 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Panowie, a co z wyborami przyszłymi, bo już też i pan Schetyna podnosi głos, że no, PiS jest na tyle silny, że teraz próbuje wszystko zacementować. Nawet kwestia kandydacyjności. Miało nie być ograniczeń, jeżeli chodzi o, nie wiem, burmistrza, prezydenta. To się zmienia, jeżeli chodzi o te okręgi jednomandatowe czy inne. Tu też w jakiś sposób dają o sobie znać.
Czy ja nie wiem, dlaczego... Skąd takie przekonanie, że miało nie być zmian? No myśmy szli właśnie do tych wyborów po to, żeby wprowadzać zmiany. Nie mówię tutaj konkretnie teraz o kwestiach dotyczących ordynacji wyborczej do samorządu, tylko właśnie dlatego wygraliśmy te wybory, że obiecaliśmy Polakom zmianę. To, o czym mówił minister Błaszczak, że zmienimy, odwrócimy tę sytuację, gdzie rząd polski niejednokrotnie był traktowany jako swoistego rodzaju takie popychle, gdzie politycy polscy zgadzali się z przyciśniętymi łokciami do boków na wszystko, co rodziło się w głowach, czy to polityków w Berlinie, w Brukseli, w Paryżu, czy w innych stolicach. My zaczynamy prowadzić politykę partnerską, to znaczy nie szukamy wrogów ani na wschodzie, ani na zachodzie. My chcemy prowadzić politykę godnościową, ale partnerską. To naszą wolą, naszego obozu i środowiska politycznego było również to, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Traktujemy naszą obecność w Unii Europejskiej jako rzecz ważną i korzystną dla Polski. I próbuje się nam przypinać tutaj łatkę jakichś tam eurosceptyków i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc, no teraz wyciągacie rękę po środki unijne, a jesteście tam przeciwko Europie. Gdybyśmy byli przeciwko Unii Europejskiej, to byśmy nie wzywali naszych sympatyków i zwolenników do głosowania w referendum za wejściem do Unii Europejskiej, a Prawo i Sprawiedliwość, dopóki widzi interes Polski, najjaśniejszej Rzeczpospolitej, w naszej obecności w Unii Europejskiej, to się za naszą obecnością opowiadamy. Kwestia podstawowa i najważniejsza to jest kwestia budżetu. Otóż wielokrotnie porównywaliśmy, mówiliśmy o tym, że budżet naszego państwa przez ostatnie lata to przypominał taki durszlak albo takie cieknące wiadro, z którego środki publiczne wypływały w sposób niekontrolowany. One jeszcze do dzisiaj wypływają, tylko że my zaczynamy to zatykać. I nagle co się okazuje, że w tym budżecie są pieniądze na to, żeby Polacy odczuli, byli też beneficjentami tego, że jest wzrost gospodarczy, że gospodarka polska się rozwija. To jest też bardzo charakterystyczne, że po tym całym szaleństwie, jakie przetoczyło się przez polską politykę, od 16 grudnia, w ostatni piątek dwie agencje ratingowe utrzymały wskaźniki stabilnego rozwoju gospodarczego.
Teraz mówią, dlaczego nie podniosły.
To. Dlaczego nie podniosły? Drogi ojcze, gdyby było tak w Polsce, jak mówi opozycja, gdyby sytuacja była tak dramatyczna,
to nie chcieliby tu inwestować. Ja proszę przeanalizować mapę inwestycji w Polsce. Ile inwestycji w Polsce się poprawia? To, że zaczynamy też walczyć z przestępczością tak zwanej przestępczości białych kołnierzyków korupcyjnych, też skutkuje tym, że Polskę widzi się jako stabilny obszar do inwestowania. I tak naprawdę ta walka idzie o to, czy te dziura w tym wiadrze, jakim jest budżet, będą takie i czy będą mogli ci, którzy przez ostatnie dziesięciolecia być beneficjentami tych wypływających pieniędzy, czy też uszczelniamy to na tyle, że Polacy realnie odczują to w swoich portfelach i w swoich budżetach. Rok. Rządzimy rok.
Te 500 zł to są...
I już ludzie odczuwają zmianę. Na lepsze. Nawet jak nas nie cierpią, jak nas nie lubią, uważają, że jesteśmy tacy, siacy czy owacy, to nie mogą nie przyznać jednego, że rzeczywiście zabraliśmy się do pracy po to, żeby Polakom pomagać. Natomiast co do kwestii zmian w ordynacji, no to w sposób oczywisty mówiliśmy to przed wyborami, że będziemy wprowadzać zmiany do ordynacji w pierwszej kolejności mające na celu gdyby uporządkowanie funkcjonowania samego systemu wyborczego.
Bo opozycja zaraz pokazuje, że będą do końca, prawda, świata i jeszcze wezmą to, gdzie ich do tej pory nie ma.
Ale na czym ma polegać to wzięcie? Że chcemy, tak jak mówiliśmy Polakom, wprowadzić przeźroczyste urny do lokali wyborczych, że chcemy, żeby w każdym lokalu wyborczym była zainstalowana kamera, która by pokazywała nie tylko proces głosowania, ale również liczenia głosów, żeby każdy Polak zainteresowany, co się dzieje z jego głosem w jego lokalu wyborczym, mógł na bieżąco widzieć, jak te głosy są liczone. Tego się boją?
Cała komisja, żeby liczyła.
Cała komisja, a nie pojedyn... Czego się tak obawiają? Że zastanawiamy się nad tym, jakby ułatwić Polakom głosowanie, szczególnie w wyborach samorządowych, gdzie Polak przychodzi do lokalu wyborczego, jest dezorientowany, bo dostaje jedną płachtę do sejmiku wojewódzkiego, drugą płachtę do rad powiatu, trzecią do rady gminy, a tu jeszcze kartę w bezpośrednich wyborach na burmistrza, czy wójta, czy prezydenta. Zastanawiamy się, czy przypadkiem nie spowodować, żeby tu cały czas jakby trwała dyskusja, nie rozdzielić tych wyborów, nawet jeżeli miałoby to zwiększyć koszta takiego głosowania, ale żeby ludzie mogli spokojnie zastanowić się nad tymi głosami. Przecież my obiecaliśmy Polakom, że jeżeli będzie tylko na to zgoda, to również pochylimy się nad dwukadencyjnością w wyborach bezpośrednich wójta, czy prezydenta, czy burmistrza. Jest spór. Niektórzy twierdzą, że można te zmiany wprowadzić jak gdyby natychmiast. To znaczy ci, którzy już pełnią te funkcje dłużej niż dwie kadencje, że nie będą mogli kandydować. Inni z kolei twierdzą, że no na gruncie obecnie obowiązującego prawa nie jest to możliwe. No ale od tego jest w końcu funkcjonujący, podkreślę to, w końcu funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny, żeby ewentualnie tego typu wątpliwości rozstrzygnął, gdybyśmy się na to zdecydowali. Mogę powiedzieć tylko jedno, że my chcemy nie sztuczkami typu pisania nowych okręgów wyborczych czy pisania ordynacji wyborczej pod siebie, tylko bardzo ciężką pracą zasłużyć sobie na głosy Polaków. Również w tych wyborach samorządowych. A czy w samorządach dzieje się dobrze? No to ja na pewno byłbym tu dla wielu niewiarygodny. Ale wystarczy popytać Polaków. Myśmy, drogi ojcze, te wybory również wygrali dlatego, że w 2013 roku pan premier Jarosław Kaczyński, no mówiąc tak kolokwialnie, pogonił nas do bardzo ciężkiej pracy, nas, czyli kierownictwo partii, bo dotarliśmy do wszystkich powiatów. Sam pan prezes Jarosław Kaczyński w ponad 100 powiatach. My z panem ministrem na pewno w kilkudziesięciu. Rozmawialiśmy z Polakami. I to, że w 2015 roku potrafiliśmy odpowiedzieć na zapotrzebowanie Polaków naszym programem, to było owocem nie tego, że paru mędrców siadło w gabinetach na Nowogrodzkiej i sobie coś tam wymyśliło, tylko dlatego, że słuchaliśmy Polaków tam na dole. I wiedzieliśmy, obiecaliśmy im pewne rozwiązania, a teraz wiemy jedno, że jeżeli chcemy sobie zasłużyć na ich głosy przy okazji kolejnych wyborów, to musimy zrealizować to, co im obiecaliśmy. A co jest największym problemem dla naszych przeciwników? Że to realizujemy.
Dziękuję. Mamy pierwszy głos z anteny. Prosimy bardzo. Halo, halo.
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę nam się przedstawić i prosimy o słowo. Radio tylko...
Eugeniusz, powiat Augustów.
Proszę bardzo, panie Eugeniuszu. Radio tylko wyłączyć, albo tak. Telewizor, jeżeli pan może. To jest bardzo ważne, żeby panu i nam nie przeszkadzało w komunikacji.
Tak. No witam panów.
Witamy.
Witamy.
Słucha pan, ojciec, to za dużo mielenia językiem, bo tu wszystko to winę ponosi IPN. Za to, co napadł na Sejm. To jest IPN wina, bo IPN chciał zrobić z Wolka dwóch Wolków. Jest takie powiedzenie budowlane, jak nie umiesz, rąk nie sadzę, jak nie wiesz, nie leź. Oni nie byli przygotowani. Wiesz, to za chytry człowiek. Zobaczcie teraz co. Kto pod dyktando? Trybunał Konstytucyjny. Kot. Wszyscy idą pod jego dyktando. On chce Polskę powiedzieć, że na Polskę rozpędza wojnę domową. A teraz najważniejsze. Stan wojenny. Panowie, słuchajcie uważnie. To do pana ministra. To było napływ wojsk radzieckich na wschodnie, bo tu wiem 100%. Napływ wojsk radzieckich. No i coraz to więcej, więc napływała w 60. WOP donosił, Wojska Ochrony Pogranicza. No i sztab kryzysowy z 12 na 13 powołał naradę. No, niecała 3 godziny trwała narada. I generał mówi, nie ma innej narady, jak trzeba powołać stan wojenny. To może wojska radzieckie nie odważą przekroczyć granic Polski. I godzina 13, jak ogłoszono, to już wojska zaczęły się wycofywać. Wszystkie czołgi, wszystko. No i ten.
Panie Eugeniuszu, bo tak zaczynamy pisać trochę przez to nową historię. Może odniesiemy się do tego Trybunału Konstytucyjnego i KOD-u.
Trybunał Konstytucyjny to był pomysł rządu koalicji PO-PSL, żeby zablokować możliwość wprowadzania zmian przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, w czerwcu 2015 roku oni wybrali awansem koalicja PO-PSL z SLD sędziów, 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, chociaż kadencja ich poprzedników jeszcze się nie skończyła. To miało tak wyglądać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, oni się liczyli z przegraną w wyborach. Przecież wtedy już prezydentem Rzeczypospolitej po wyborach jeszcze nie objął obowiązków swoich, ale prezydentem był Andrzej Duda. Znaczy jeszcze nie objął obowiązków, ale to już było po wyborach. A więc zdawali sobie sprawę z tego, że być może przegrają wybory. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywał. To w naszym programie było wprost napisane, że będziemy te zmiany wprowadzać. Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów też jest w programie Prawa i Sprawiedliwości, bo chodzi o rozbicie tych układów lokalnych, które ograniczają możliwości rozwoju Polski lokalnej, które powodują, że ludzie muszą wyjeżdżać, bo nie są w stanie zrealizować swoich ambicji, swoich zamierzeń, tylko muszą wyjeżdżać gdzieś z miejsca, w którym się urodzili, wychowali i w którym chcieliby dalej żyć. A więc to był ten pomysł. I ten pomysł się nie powiódł. Oni angażowali zagranicę do tego, żeby właśnie zagranica interweniowała w tych sprawach. To też jest nadużycie. Nie ma podstaw prawnych do tego, żeby na przykład wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Timmermans angażował się w te sprawy, te debaty w Parlamencie Europejskim, chociażby rok temu, 19 stycznia, debata w Parlamencie Europejskim pierwsza, były zupełnie bezpodstawne. Unia Europejska przeżywa kryzys migracyjny, ma olbrzymie kłopoty, są zamachy terrorystyczne. Strefa euro jest w kiepskim stanie gospodarczym, a tymczasem Unia Europejska zajmuje się sytuacją w Polsce zupełnie bezpodstawnie. No ale to jest taka reakcja na władzę, która jest władzą rzeczywiście suwerenną, niepodległą. Tak traktowano i traktuje się Węgry, tak traktuje się Polskę, ale jak przykład Węgier o tym świadczy, można w ten sposób, można prowadzić suwerenną politykę. A KOD, no cóż, widać, kto stoi na czele. Ten człowiek się skompromitował. To jest coś niebywałego, żeby nagle okazywało się, że ze zbiórek publicznych on te pieniądze pozyskuje dla siebie, dla swojej firmy. To jest coś zupełnie niespotykanego. Jak można w taki sposób działać?
A ile ta sprawa jest już weryfikowana czy zweryfikowana?
Ta sprawa jest oczywiście weryfikowana, tylko z tym, że to jest szkoda, którą ponieśli ci, którzy do tych puszek wrzucali pieniądze. Ci, którzy uczestniczyli w tych zbiórkach, oni de facto wrzucali pieniądze na utrzymanie pana Kijowskiego. No to z ich punktu widzenia to jest olbrzymie nadużycie.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Danuta z Gdańska.
Prosimy.
Witam ojca i witam panów. Ja mam pytanie do pana marszałka, ewentualnie do pana ministra. To mnie nurtuje od początku tej kadencji, bo jestem troszeczkę no powiedzmy, zdegustowana, że pan Grzegorz Schetyna stoi na czele Komisji Spraw Zagranicznych. Czy on spełnia właściwą rolę? I w ogóle się dziwię, że dostał tak intratną komisję do prowadzenia w tym Sejmie. Nie tylko ja, ale wszyscy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. A za zakończenie tej akcji to wam gratulujemy i panu prezesowi Kaczyńskiemu. Proszę o odpowiedź, czy Grzegorz Schetyna zostanie zdjęty z przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Danuto. Szczęść Boże pani. Panie marszałku.
Pani Danuto i szanowni państwo, no, w tym pytaniu jest też odpowiedź na te wszystkie zarzuty, jakie są kierowane pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, że jesteśmy oto jakąś totalną władzą, że nie szanujemy opozycji, że nie szanujemy tych, którzy na opozycję głosowali. Pani tutaj była uprzejma stwierdzić, za co z całego serca dziękuję, że tak wnioskuję, że jest pani wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, że to się pani nie podoba, jak również innym wyborcom Prawa i Sprawiedliwości. No ale na tym też polega demokracja, a my jesteśmy demokratami do szpiku kości, że szanuje się również tych, którzy nie podzielając naszych poglądów w ramach demokratycznego państwa prawa oddają swoje głosy na przedstawicieli innych partii. I no, tym różnimy się od Platformy Obywatelskiej, bo to warto też przypomnieć, że kiedy my byliśmy w opozycji, to odmawiano naszym politykom nie tylko stanowiska przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego komisji, ale nawet pracy w poszczególnych komisjach. Przypomnę, jak potraktowano pana ministra Antoniego Macierewicza, jak potraktowano pana ministra Mariusza Kamińskiego, a za jedną krytyczną opinię pod adresem rządu Donalda Tuska odwołano ze stanowiska wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska pana posła Marka Suskiego i do końca kadencji nie pozwolono mu, chociaż miał rekomendację naszego klubu, tego stanowiska piastować. My przyjęliśmy taką zasadę, że oczywiście ten sukces spektakularny, jaki odnieśliśmy w tych ostatnich wyborach, sukces, który dał jednej partii, czyli Prawu i Sprawiedliwości, możliwość sformułowania samodzielnego rządu, ale uznaliśmy, że w ramach zwyczaju parlamentarnego, w ramach pewnego parytetu, część komisji zostanie przyznana politykom opozycji, znaczy przyznana w tym sensie, że będziemy głosować za przewodniczącymi tychże komisji na polityków z innych partii politycznych. I tego słowa i tego zwyczaju dotrzymaliśmy. I rzeczywiście niezwykle prestiżowa komisja, jaką jest Komisja Spraw Zagranicznych, przypadła Platformie Obywatelskiej, która wydelegowała na to stanowisko Schetynę. Schetynę, który pełnił funkcję marszałka Sejmu, był ministrem spraw wewnętrznych i administracji, był również ministrem spraw zagranicznych, czyli teoretycznie kompetencje i wiedzę i doświadczenie do tego, aby pełnić taką funkcję, posiada. Ale i tu jest właśnie ta wątpliwość, która pojawiła się u pani dzwoniącej do studia. Czy tego typu działania dewastujące polski parlamentaryzm, powinny ponieść konsekwencje? I my, tutaj mówił o tym pan premier Jarosław Kaczyński, nieustannie do opozycji wyciągaliśmy rękę. Bo chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, spór jest istotą demokracji. Twarda opozycja jest również potrzebna rządzącym po to, żeby w sposób merytoryczny patrzeć władzy na ręce. I my się takiej twardej opozycji nie boimy. Ale na awantury, na tego typu działania, jakie miały miejsce w polskim Sejmie, żadna odpowiedzialna władza zgodzić się nie może. Ale przez te wszystkie dni wyciągaliśmy rękę do opozycji, apelując, prosząc o przystąpienie do normalnej pracy, do normalnej rozmowy. I powiedział to również Jarosław Kaczyński w dniu wczorajszym, że jeżeli liderzy opozycji siądą do stołu po to, abyśmy przyjęli pewne zasady i reguły, aby już nigdy w polskim parlamencie nie doszło do takich sytuacji, jakie miały miejsce po 16 grudnia, to my jesteśmy gotowi z opozycją rozmawiać. I nie po to, żeby ją anihilować, czyli likwidować, czy prześladować, czy karać odbieraniem właśnie chociażby stanowisk przewodniczących komisji. Przecież mamy ku temu większość, moglibyśmy żadnego polityka opozycji nie powołać na szefa komisji. Ale musi być tutaj jeden warunek. Siadamy do stołu i ustalamy takie działania, wyciągamy wnioski z tego, co my spisujemy te zasady, wprowadzamy takie zmiany do regulaminu, które uniemożliwią tego typu postawy, no, nie tylko łamiące regulamin, ale wręcz, tak jak mówił to pan minister Błaszczak, kodeks karny i wtedy możemy nie tyle, że przejść do porządku dziennego nad tym, ale spróbować te najbliższe 3 lata, jakie przed nami ciężko przepracować w polskim parlamencie, żeby chociaż częściowo przywrócić powagę Wysokiej Izbie. Natomiast jeżeli tutaj będą działania, które będą skutkowały jakby dalszą eskalacją konfliktu, jeżeli słyszymy, tak jak ojciec to na początku powiedział, że to jest tylko protest zawieszony, że oni będą próbowali tutaj dalsze awantury powiedzieć, to ja mogę powiedzieć tylko tyle.
Też taki to ma wydźwięk.
Tak, ale my na pewno, i tu możecie, szanowni państwo, być tego pewni, nie będziemy abdykować przed tymi wszystkimi, którzy próbują doprowadzić tutaj w sposób niedemokratyczny, nieparlamentarny, łamiąc nie tylko regulamin Sejmu, ale również kodeks karny, do przewrotu politycznego. W sposób oczywisty poradzimy sobie. Poradzimy sobie również z tym rokoszem, jeżeli miałby mieć tutaj dalszą eskalację i próby. Natomiast mając świadomość odpowiedzialności, jaka dzisiaj na naszych ramionach spoczywa za Polskę, za budżety domowe Polaków, za to, aby każdy mógł czuć się tutaj bezpiecznie, żeby ruszyć rozwój gospodarczy Polski, podnieść wskaźniki demograficzne. Przecież tych tematów, którymi moglibyśmy się zająć wspólnie, są tysiące. Każdy z nas posłów, również posłowie opozycji, no, chce w to wierzyć, muszą mieć świadomość, że staną przed swoimi wyborcami i usłyszą pytanie, no za co ty bierzesz człowieku pieniądze? Żebyś śpiewał z mównicy sejmowej po nocach, żebyś się wygłupiał, żebyś wigilię w Sejmie urządzał przy zniczu i przy tradycyjnym pasztecie wigilijnym.
Początek Eurowizji.
No tak, no właśnie.
Pan wspomniał pana prezesa Kaczyńskiego, mówi, że nie chcemy żadnej wojny, ale spodziewamy się pracy w Sejmie, chcemy, by opozycja wypełniała swoją krytyczną rolę. Nie będzie dla nas miła, ale niech się nie awanturuje, nie łamie prawa, regulaminu Sejmu, ustawy o obowiązkach posłów i senatorów, kodeksu karnego. To niewielkie, minimalne wymagania.
No, ale drugi ojcze, tak na zdrowy rozum, no i jakby się tak zastanowić, że na Boga, no.
No to zdajemyśmy tłumaczyć dzieciom,
no,
tak?
No, no tak, no, że oczekujemy tego, że nie będą łamać regulaminu, kodeksu karnego, że nie będą się awanturować, a przecież nie będą się wygłupiać. No bo przecież tak naprawdę to był jeden wielki wygłup. Jeden wielki wygłup. Kosztem również ich rodzin, no bo ja nie wierzę w to, żeby ktokolwiek wtedy siedzący w tym Sejmie po nocach w Wigilię Boże Narodzenie był z tego zadowolony. Gdzie ich liderzy pojechali sobie wygrzewać się na portugalskich plażach.
Ale to właśnie wynika w mojej ocenie z tego, że oni przywykli do tego, że stoją ponad prawem. Że oni mogą wszystko zrobić. Tak jak mówił marszałek Brudziński, że co by było, gdybyśmy odwrócili rolę. My oczywiście nie zachowywalibyśmy się w ten sposób. Natomiast no, przecież to byłoby zupełnie, spotkałoby się z zupełnie inną reakcją. Muszą być wyciągnięte konsekwencje wobec tych, którzy łamią prawo. Dlaczego oni się tego dopuszczają? Z tej wściekłości wynikającej z tego, że my potrafiliśmy po tym zwycięstwie, które było podwójne w 2015 roku. Niewątpliwie jest to rezultat działań podjętych przez lidera Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, zarówno wybory prezydenckie, jak i potem wybory parlamentarne. Program Prawa i Sprawiedliwości mówi o 500 zł plus. To jest też pomysł premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ten program właśnie wspierania rodzin, które posiadają dzieci. Rząd przyjął jeszcze do tego katalogu kolejne rozwiązania. Minimalna emerytura 1000 zł w budżecie jest zapisana na rok 2017. Minimalne wynagrodzenie 2000 zł. Czyli w poprzednio, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, miliardy albo były transferowane za granicę, albo trafiały do kieszeni, no, grup przestępczych. To rząd Prawa i Sprawiedliwości ukrócił te nadużycia. To rząd Prawa i Sprawiedliwości spowodował, że owoce wzrostu gospodarczego, jakie są w Polsce, są sprawiedliwie dzielone. One trafiają do zwykłych ludzi. 40 miliardów złotych w tym roku trafi do zwykłych ludzi. A wcześniej te pieniądze rozpływały się gdzieś. Albo były zawłaszczane przez grupy przestępcze, albo były transferowane przez grupy finansowe, które działały w naszym kraju. No i te interesy zostały naruszone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale w imię czego? W imię konsekwencji naszych działań, w imię naszego programu, który został przez naród zaakceptowany poprzez wybory, w imię tego, żeby przywrócić sprawiedliwość społeczną. To są działania, które naruszają rzeczywiście interesy możnych tego świata.
Panie ministrze, mamy jeszcze 2 minuty do końca programu. Chciałem zapytać o sprawę protestu w Dobrzeniu Wielkim, bo ludzie protestowali od 26 grudnia, kilkanaście osób. Liczą, że rząd wycofa rozporządzenie w sprawie zmian granic administracyjnych, bo część tej gminy miała być przyłączona do miasta Opole. Jak sprawa wygląda? Pan minister chyba dzisiaj z nimi się
spotykał. Tak, ja dziś spotkałem się z grupą protestujących. Był również prezydent Opola.
Protest został zawieszony.
Protest został zawieszony. Dziś uzgodniliśmy wspólny komunikat. Zostały podjęte mediacje, a więc strony, bo to są w tym sporze są dwie strony. Z jednej mamy gminę Dobrzeń Wielki, z drugiej Opole. W tych mediacjach będzie uczestniczył również wojewoda opolski jako reprezentant rządu w terenie. Ja jestem dobrej myśli. Ja mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia. Emocje są bardzo, bardzo eskalowały, emocje w tym sporze. Myślę, że bezpodstawnie, dlatego że ta wspólnota, która żyje na tym terenie, ona przecież nie zmieni miejsca swojego zamieszkania. Zmieniają się wyłącznie granice administracyjne. Ta wspólnota będzie dalej mieszkała w tym miejscu,
w którym... To było podyktowane?
No, to są różne sprawy, tylko z tym, że proszę wybaczyć, zobowiązaliśmy się do tego, żeby nie komentować tych stanowisk w mediach w imię uzyskania porozumienia obu stron, a więc...
Miasta Opola, to początek rozwiązywania problemu.
Samorządu. Tak, ja jestem dobrej myśli. Ja mam nadzieję, że przełamane zostały te nieporozumienia i że dojdzie do właśnie na skutek mediacji, dojdzie do kompromisu.
Panie marszałku, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę na naszych antenach. Panie ministrze, dziękuję również.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję.
Dziękujemy też Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.